Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie oszustwa. I ten odcinek powinien pojawić się jako jeden z pierwszych z tej serii, ponieważ opowiada o chyba najgłośniejszej sprawie w historii alpinizmu i dzieje się tam naprawdę bardzo dużo, dlatego też z nim trochę długo zwlekałem, żeby to tak usystematyzować. Wiem, że ten materiał jest długi, ale po prostu dużo się tam dzieje. Jest śmierć partnera, jest oskarżenia o oszustwo, potem druga próba wejścia, czy nawet wejście. Jest bardzo dużo tych rzeczy, potem są odkrywane różne tematy kontrowersyjne. Powstał także film Wernera Herzoga, bardzo słynny film fabularny opowiadający o tej historii. Jedną z głównych ról gra tam Donald Sutherland. Także jest to bardzo głośna historia, dlatego postanowiłem, że będzie to taki dłuższy materiał, ale chciałem, żeby po prostu był bardzo dokładny. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszej opowieści. Rozdział pierwszy. Dokonać niemożliwego. Lata 50. XX wieku to złota era himalaizmu. Właśnie w tej dekadzie dokonano pierwszych wejść na niemal wszystkie ośmiotysięczniki. Także wówczas wiele trudnych, niezdobytych ścian alpejskich doczekało się pierwszych przejść. Na zapełniającej się coraz gęściej mapie zdobytych szczytów pozostawało wciąż wiele wyzwań i niektóre z nich uważane były wręcz za niemożliwe do pokonania. Jedną z gór po dziś dzień zaliczaną do jednych z najtrudniejszych technicznie szczytów na świecie jest majestatyczna iglica Cerro Torre, znajdująca się w Andach. Jednym z pierwszych alpinistów, który na własne oczy ujrzał pionową skalną iglicę, był słynny Francuz Lionel Terray, wówczas należący do ścisłej czołówki wspinaczy. W 1952 roku brał on udział w ekspedycji na inną słynną górę, położoną w takim bezpośrednim sąsiedztwie Cerro Torre. Był to wyższy o ponad 200 metrów Fitzroy. I wtedy do Patagonii w ramach francuskiej ekspedycji wyruszyli alpiniści, którzy w dużej mierze znali się już dobrze z wyprawy na Annapurne, pierwszej ekspedycji w historii, która osiągnęła wierzchołek ośmiotysięcznika i na szczycie Fitzroya 2 lutego 1952 roku stanęli Guido Magnon i Lionel Terray. To właśnie podczas tamtych dni spędzonych w Andach wzrok Francuzów przykuł inny szczyt – Cerro Torre. Terray, widząc tą iglicę, miał wypowiedzieć znamienne słowa – nareszcie jest góra, dla której warto ryzykować życiem. W tamtym czasie panowało już przekonanie, że jest to szczyt nie do zdobycia. Po powrocie do Europy w glorii sukcesu na Fitzroyu, Francuzi wzbudzili duże zainteresowanie Patagonią wśród europejskich alpinistów, bo w tamtym regionie wciąż pozostawało wiele atrakcyjnych wyzwań. Jednym z uczestników francuskiej ekspedycji był Włoch, Cesarino Fava, który od kilku lat mieszkał już w Argentynie, bo ze względu na kryzys gospodarczy we Włoszech po zakończeniu II wojny światowej zdecydował się opuścić swoją ojczyznę. Jako wielki miłośnik alpinizmu w wolnym czasie często wspinał się w Andach i jedną z jego największych wspinaczek, wejście na najwyższą górę kontynentu Aconcagua, przypłacił bardzo poważnymi odmrożeniami i utratą wszystkich palców u stóp. Mimo to nie zrezygnował ze swojej pasji, a kiedy zobaczył Cerro Torre, z całych sił zapragnął je zdobyć. Dotarła do niego sława świetnego alpinisty Cesare Maestriego, którego nazywano pająkiem Dolomitów. Fava napisał do niego z propozycją wyruszenia na Cerro Torre. I jakiś czas później wykrystalizowała się ekspedycja, której kierownikiem został legendarny włoski alpinista Bruno de Tassis. Do Patagonii planowali dotrzeć na początku 1958 roku, lecz okazało się, że nie tylko oni planowali dokładnie w tym samym czasie zdobyć dziewicze Cerro Torre. W tym samym okresie na skalnej iglicy planował działać inni europejscy alpiniści, którzy nie dość, że byli rodakami Maestriego i Favi, to pochodzili z okolicznych rejonów i dobrze się z nimi znali, zwykle mocno rywalizując ze sobą. Mowa tu o Walterze Bonattim i Carlo Maurim, pochodzących z Bergamo oraz z sąsiedniego Lecco, leżących u podnóża Alp Bergamskich. duet przyjaciół dostał propozycję wzięcia udziału w ekspedycji na Cerro Torre od włoskich wspinaczy mieszkających w Buenos Aires i ta wyprawa dysponowała dużo większym budżetem niż wyprawa de Tassisa, gdyż sponsorowana była m.in. przez włoski klub alpejski, a także zamożnego Włocha z Buenos Aires, Folcona Dordaltan. I dzięki temu wsparciu do Ameryki Południowej mogli oni udać się nie statkiem, tak jak zespół Bruno, a samolotem. I pojawia się w tym miejscu pytanie, dlaczego to włoskie ekspedycje ruszyły na Cerro Torre, a Francuzi nie spróbowali pójść za ciosem i po wejściu na Fitzroya dodać do tego także zdobycie legendarnej skalnej iglicy. Odpowiedź jest dość prosta, ponieważ oni widzieli tę górę na żywo i nie wierzyli, że da się ją zdobyć. Na początku 1958 roku rozpoczęła się rywalizacja dwóch włoskich zespołów. Ten w składzie z Bonattim na czele działał na zachodniej stronie góry, a zespół Maestriego od strony wschodniej z bazą położoną w okolicy Laguna Torre. Dużo większe postępy osiągnął zespół Bonattiego, który założył obóz trzeci i dotarł na odległość zaledwie 500-600 metrów od szczytu i tam niestety grupa spotkała się z trudnościami, z którymi nie udało im się uporać. Osiągnęli oni przełęcz, którą Bonatti nazwał przełęczą nadziei i nikt wcześniej nie dotarł tak wysoko na Cerro Torre. Z kolei po drugiej stronie góry kierownik de Tassis, gdy zobaczył, z jaką górą przyszło mu się zmierzyć, zakazał uczestnikom swojej wyprawy wspinaczki na ten szczyt. Torre jest niemożliwe do zdobycia i nie chce, aby ktokolwiek ryzykował życiem, próbując tego. Grupa Maestriego robiła więc rekonesansę w poszukiwaniu odpowiedniej drogi i postanowili wejść na dziewiczy szczyt Cerro Adela. I stał się on celem także Mauriego i Bonattiego i to właśnie podczas tego wejścia pierwszy i ostatni raz uczestnicy dwóch włoskich ekspedycji, mieli okazję się zobaczyć. Maestri znajdował się sporo niżej i kiedy dotarł na szczyt jako drugi, nie było na nim już ani Carlo, ani Waltera, jednak znalazł tam ślad po nich, taki bardzo niecodzienny ślad, bo żółty śnieg i potraktował to jako obrazę i taki atak w jego stronę. Tarcia między tymi zespołami narastały od miesięcy i znalazłem m.in. informację, że argentyńsko-włoska ekspedycja Bonattiego, uzyskując wsparcie finansowe od Związku Alpinistycznego, odebrała tym samym fundusze potencjalnie dostępne dla grupy Maestriego, co niewątpliwie zakłuło Cezare. Tak czy inaczej, obie wyprawy wróciły do Europy bez sukcesu, a Cerro Torre wciąż pozostawało niezdobyte. Rozdział drugi. Sukces i tragedia. Po powrocie do kraju Maestri od razu zaczął zastanawiać się, co zrobić, aby jak najszybciej powrócić do Patagonii i zdobyć ten niemożliwy szczyt. Brak sukcesu go nie zniechęcił, a wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej zainspirował do walki, a przyjaźń, jaka nawiązała się między nim a Fawą, sprawiła, że obaj postanowili już w kolejnym sezonie powrócić do Patagonii. Jeszcze w 1958 roku Cezare odbył lot nad Cerro Torre, podczas którego dostrzegł, że ściana północna jest możliwa do sforsowania, jednak w wielu miejscach pokryta była lodem. Maestri był mistrzem wspinaczki skalnej, odnosił wiele sukcesów w Dolomitach, ale miał dużo mniejsze doświadczenie w terenie lodowym, więc po powrocie do Włoch postanowił poszukać partnera, który specjalizował się właśnie w tego typu wspinaczce. Wybór padł na 32-letniego Austriaka Toniego Egera, który także często działał w Dolomitach i mężczyzna ten był uznawany za jednego z najlepszych alpinistów swojego kraju, dokonał wielu pierwszych przejść w Alpach, a trudne drogi innym zajmujące kilkanaście godzin, on przechodził w zaledwie kilka. Doświadczenie wspinaczki w lodzie zbierał m.in. w Andach peruwiańskich, większość jego sukcesów miała jednak miejsce na drogach skalnych. Mimo to miał on dużo większe doświadczenie w lodzie niż Maestri. Trzeba tutaj też podkreślić, że w tamtych czasach wspinaczka lodowa była czymś zupełnie innym niż obecnie. Nie było wtedy odpowiednio wyprofilowanych czekanów dostosowanych do tego typu górskich działań. Nie istniał wtedy dry tooling, Niektórzy podkreślają, że Toni w tym aspekcie wyprzedzał swoje czasy o dekadę. Kiedy Cezare, a raczej po włosku Cesare, dwoił się i troił, aby uzyskać fundusze na swoją wyprawę, do włoskiego związku nadszedł list z Francji. Świetny alpinista Jean Cozy, pierwszy zdobywca Makalu, planował zorganizować dużą francuską ekspedycję na Cerro Torre i zwrócił się z zapytaniem, czy włoski związek planuje ponowne wyruszenie na skalną iglicę. Jean w odpowiedzi przeczytał, że Włosi uznali szczyt za niemożliwy do zdobycia i nie planują organizacji narodowej wyprawy. Niestety plany Francuza przekreśliła jego tragiczna śmierć 2 listopada 1958 roku. Podczas wspinaczki w południowej Francji został uderzony spadającym odłamkiem skalnym i niestety ten wypadek zakończył się tragicznie. Nikt z jego rodaków nie podjął się realizacji jego pomysłu związanego z Cerro Torre, więc w stawce ponownie liczył się tylko jeden zespół. Maestri, organizując ekspedycję, borykał się z dużymi problemami finansowymi, a że postanowił jak najszybciej powrócić pod Cerro Torre, to trudno było zebrać mu odpowiednie fundusze i zespół. Grupa chętnych składała się więc z zaledwie 3 alpinistów z Europy i co ciekawe, to oni musieli z własnych pieniędzy pokryć koszty tej wyprawy. Pozostałymi uczestnikami byli mało doświadczeni studenci, którzy mieszkali na stałe w Argentynie, ale byli Włochami. I po dotarciu na miejsce zespół rozpoczął wspinaczkę, cała trójka pracowała, aby ubezpieczyć drogę, jednak postępy na wschodniej ścianie szły bardzo wolno, zarówno ze względu na trudności, jak i bardzo złe warunki pogodowe. Udało im się założyć depozyt około 300-400 metrów w górę od podnóża ściany, co jakiś czas ich działania zatrzymywane były przez silne opady śniegu i bardzo mocny wiatr. W sumie udało im się pokonać około 600 metrów, a po jednym z załamań pogody, już pod koniec stycznia, Cesarino Fava zrezygnował z dalszego udziału w akcji górskiej. Maestri Jäger postanowili wspólnie przypuścić ostatni decydujący atak. Zdecydowali się zabrać ze sobą jedynie niezbędny ekwipunek i zapasy żywności na 6 dni i następnie ruszyli w górę. 28 stycznia duet opuścił bazę, Fava towarzyszył im aż do przełęczy, pomagając przenosić ekwipunek, a następnie zszedł do bazy, gdzie miał czekać na swoich kolegów. Mijały kolejne dni, a Fava oczekiwał cały czas u podnóża góry na zejście Włochów i po 6 dniach zwątpił już, aby mogli oni zejść żywi. Postanowił więc rozpocząć pakowanie ekwipunku i zakończyć ekspedycję. Nagle, 7 dnia, gdy był już gotowy do zejścia, spostrzegł w oddali na polu śnieżnym sylwetkę człowieka. Natychmiast ruszył w górę, a gdy dotarł na miejsce, okazało się, że jest to wycieńczony Cesare Maestri, który był w tragicznym stanie i szeptem wypowiadał imię swojego partnera. Kiedy Fava sprowadził Maestriego do namiotu, a wspinacz po jakimś czasie doszedł do siebie, opowiedział, co wydarzyło się w ostatnich kilku dniach. Według jego relacji, duet Włochów już po 3 dniach dotarł na szczyt Cerro Torre, a następnie zejście zajęło im 2 dni. Jednak gdy byli już nisko w okolicy Pola Śnieżnego, zeszła lawina, porywając Toniego Egera. Wraz z nim przepadł także aparat, na którym utrwalone były zdjęcia, które były dowodem na zdobycie szczytu. Tak później Maestri opisał ten najważniejszy dzień w jego alpinistycznej karierze. Śniłem o tym szczycie 1000 razy, ale pozostaję obojętny, oszołomiony zmęczeniem i poszarpanymi nerwami. Pokonuję ten szczyt bez uczucia emocji i bez najmniejszego śladu obawy czy strachu. 31 stycznia, w dniu, gdy duet znalazł się na szczycie Cerro Torre, wiatr podobno był silny, lecz pogoda była całkiem dobra. Zwiastowała ona jednak zbliżające się załamanie pogody i Włoch opisywał, że podczas wspinaczki skała była tak twarda, że zamocowanie haka wymagało za każdym razem około 500 uderzeń młotkiem. Przez kilka tygodni trójce alpinistów udało się pokonać zaledwie kilkaset metrów ściany, po czym w zaledwie 3 dni dwóch z nich pokonało całą ponad 1200-metrową drogę na szczyt. Taka była wersja zdarzeń według Maestriego. Choć był on postacią uznaną w alpejskim środowisku, to dopiero ten sukces sprawił, że o Włochu usłyszał cały świat. Bo w końcu Cezare niczym rzymski Juliusz Cezar zjawił się pod nóża góry, a dalsze jego działania można określić trzema słowami. Veni, vidi, vici. Słynny Lionel Terray tak podsumował sukces Włochów. Podejście na Cerro Torre, trudniejszego sąsiada Fitzroya, autorstwa Egera i Maestri, wydaje mi się największym osiągnięciem alpinistycznym wszechczasów. Przełęcz dzielącą Cerro Torre od Torre Egger Maestri nazwał przełęczą zdobywców, co miało być bezpośrednim, uszczypliwym docinkiem skierowanym w stronę Bonattiego, bo Walter rok wcześniej po drugiej stronie góry dotarł na przełęcz, którą nazwał przełęczą nadziei. I Cezare powiedział w ten sposób: nadzieja jest bronią słabych, jest tylko wola zdobywania. I to ewidentnie wynikało z tej rywalizacji pomiędzy nim a Walterem Bonattim, chciał trochę wbić mu szpilkę i tak dopiec tymi słowami. Przez wiele kolejnych lat nikt nie kwestionował tego sukcesu i pewnie zapytacie dlaczego. Głównie dlatego, że w tym czasie nikt inny nie podjął się realnej próby powtórzenia tego sukcesu, nikt nie starał się poznać tej drogi, zmierzyć z jej trudnościami, a tylko dzięki temu byłaby realna szansa na zweryfikowanie wersji Włocha i sprawdzenie, czy jego relacja pasuje do faktycznych warunków panujących na tej górze. Maestri w 1961 roku wydał książkę, w której opisał swoją karierę alpinistyczną oraz wejście na Cerro Torre. I tutaj też jest ważny wątek, bo od samego początku Fava wspierał swojego kolegę, zapewniając o prawdziwości jego relacji, choć oczywiście nie był on świadkiem samego wejścia na szczyt, no ale mówił, że wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak mówi jego przyjaciel. Rozdział trzeci. Kontrowersje. Kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości co do tego wyczynu? Tak naprawdę takie poważne to dopiero 9 lat później, kiedy do Patagonii wyruszyła brytyjska ekspedycja, planując wejście na Cerro Torre inną drogą. Nie chcieli oni powtarzać drogi Maestriego, mieli więc dwa wyjścia. Południowo-wschodnia ściana lub zachodnia, na której działał Bonatti i Mauri. Ta jednak nie wchodziła w grę, gdyż dotarcie pod nią wymagało dużego wysiłku logistycznego i kilkudziesięciokilometrowej karawany, na którą po prostu mały zespół bez dużego budżetu nie mógł sobie pozwolić, więc postanowiono działać na południowo-wschodniej ścianie, która była bardziej dostępna. Czy ekspedycja brytyjska miała mocny skład? Jednym słowem można odpowiedzieć, że jak najbardziej tak. Jej kierownikiem był Peter Crewe, a trzon zespołu stanowili niezwykle utalentowany i mocny alpinista 27-letni Mick Burke oraz 28-letni Dougal Haston, a także Martin Boysen. Na szczególną uwagę z tego grona zasługuje z pewnością Haston, który później dokona wielkich rzeczy w Himalajach. W wyprawie wziął udział także Argentyńczyk José Luis von Roque. Uznawano go za najlepszego alpinistę w jego kraju i warto podkreślić tutaj, że w tamtych czasach, w latach 50. i 60. najlepsi alpiniści pochodzili głównie z Europy. Tam środowisko górskie było największe, budżety pozwalały na zakup najlepszego sprzętu i podróżowanie, co niezwykle dynamicznie napędzało rozwój. Różnorodność gór oraz ich dostępność dawała także wielkie możliwości do ciągłego polepszania swoich umiejętności, a von Roque spędził 2 sezony w Alpach i dzięki zdobytemu doświadczeniu był po prostu przez to uznawany za lepszego wspinacza od innych Argentyńczyków. W początkowej fazie ekspedycji Anglicy napotykali na wiele śladów po działalności ekspedycji Maestriego, gdyż mimo wspinaczki inną drogą, obóz pierwszy znajdował się dokładnie w tym samym miejscu. Niestety aura całkowicie storpedowała ich plany, przez cały grudzień mieli dosłownie kilka dni dobrej pogody, więc większość czasu przesiedzieli w namiocie, lecz w końcu po świętach Bożego Narodzenia warunki umożliwiły wyjście w górę. Naprzemiennie kilku alpinistów przez wiele dni poręczowało drogę i przenosiło niezbędny sprzęt, bardzo ciężko przy tym pracując. Niemal każdego dnia napotykali oni na duże trudności, zarówno skalne, jak i lodowe. W pewnym momencie gładkie granitowe płyty zatrzymały ekspedycję. i przez 7 godzin Huston i Boysen próbowali uporać się z przeszkodą, jednak przerastało to ich możliwości. Było to tym bardziej przygnębiające, że dotarli oni na odległość zaledwie około 215 metrów od szczytu, lecz niestety potrzebowali więcej śrub, postanowili zejść po nie do bazy. I niestety zbiegło się to z pogorszeniem pogody i nad górę nadeszła burza, która całkowicie przekreśliła kolejną szansę na zdobycie Cerro Torre, bo nawet jak ona przeszła, to liny były pourywane, obozy były zniszczone i wymagałoby to zbyt dużo wysiłku, żeby odbudować całą już wcześniej zabezpieczoną drogę. Swoją relację z tej żmudnej, 3-miesięcznej ekspedycji Peter zakończył słowami: "Wspinaczka z pewnością prowadzi do dziwnych miejsc, ale nigdy więcej na Cerro Torre." Rok później, w 1969 roku, z Patagonii wrócił Carlo Mauri, który po raz kolejny musiał przełknąć gorycz porażki i powiedział wówczas dziennikarzom: "Wracam z niezdobytej Cerro Torre." Jednoznacznie uważając tym samym maestriego za kłamcę. Mauri był liderem kolejnej włoskiej ekspedycji, której udało się dotrzeć na odległość zaledwie 200 metrów od szczytu i niektórzy Włosi już wcześniej wyrażali się sceptycznie co do sukcesu maestriego, tak jak Carlo Mauri, jednak ich wątpliwości społeczność międzynarodowa tłumaczyła po prostu rywalizacją na krajowym podwórku i być może jakąś zazdrością. Jednak oni naprawdę nie wierzyli po prostu w ten sukces, a nie, że była to jakaś chęć zdyskredytowania maestriego. I po tej wypowiedzi zaczęło się pojawiać coraz więcej takich krytycznych głosów, jednak taką medialną burzę wokół pierwszego wejścia na Cerro Torre podsycił Ken Wilson, redaktor naczelny renomowanego magazynu Mountain, który postanowił dokładnie przeanalizować relacje maestriego i wytknąć nieścisłości, jakie w niej zauważył. W relacji Włocha zdumiewa dokładność, z jaką relacjonował postępy w dolnych partiach góry, w porównaniu z brakiem praktycznie jakichkolwiek szczegółów podczas opisu drogi powyżej tego lodowego pola. Co ważniejsze, maestri opisuje początkowe odcinki jako bardzo wymagające, o trudności 5, a momentami nawet 6. O czym świadczy fakt, że czasami przez cały dzień wspinaczki przechodził zaledwie 30 metrów w pionie. Interesujące jednak jest to, że odcinki powyżej przełęczy zdobywców tak naprawdę są o wiele trudniejsze i bardziej wymagające niż te prowadzące na przełęcz. Krytyka narastała, a wątpliwości pojawiało się coraz więcej. Wypytywano Cezare, jak to było naprawdę. Coraz więcej osób otwarcie pisało, że nie jest możliwe, aby w zaledwie 3 dni mogli dotrzeć na szczyt Cerro Torre. I czy to są jedyne zarzuty, jakie pojawiły się w stosunku do Włocha, czy były jakieś jeszcze mocniejsze? Czy było ich więcej? Do tego wrócimy, bo było ich naprawdę sporo i niektóre są bardzo ciekawe. Rozdział 4. Powrót pod Cerro Torre. W końcu w 1970 roku Maestri postanowił odpowiedzieć na oskarżenia i ponownie wyruszył do Patagonii, aby udowodnić, że jest w stanie zdobyć Cerro Torre, które mimo upływu 11 lat wciąż nie zostało ponownie zdobyte, choć podejmowano kilka prób. 40-letni wówczas Włoch zebrał kilkuosobowy zespół, mający działać pod jego kierownictwem i paradoksalnie to ta ekspedycja wywołała jeszcze większe kontrowersje niż poprzednia. To, co zrobił wtedy Maestri, według wielu stanowiło profanację alpinizmu, było aktem wandalizmu, a przez niektórych było nazywane gwałtem na górze. Dlaczego? Otóż Włoch zabrał ze sobą młot pneumatyczny oraz wielki kompresor zasilany benzyną. Jak najlepiej udowodnić zdobycie góry? Otóż powtórzyć wejście, wybierając zupełnie inną drogę i wspomagając się kompresorem, dzięki któremu wywiercimy dziury w skale i zamontujemy około 450 przelotów aż do szczytu. A co jeszcze ciekawsze, mimo tych sztucznych ułatwień zastosowanych przez Cezare, Włoch mimo to nie dotarł na sam szczyt, a jedynie pod śnieżno-lodową kopułę szczytową taki grzyb i zabrakło mu około 30 metrów, aby przejść ten grzyb. I Maestri mimo to uważał, że ta ekspedycja udowodniła jego wejście. Dla wielu było wręcz odwrotnie. Sposób wspinaczki, jaki wybrał Maestri, stanowił dowód, że jego wejście z 1959 roku było całkowitą fikcją. Użył kompresora, więc bez niego nie potrafił tego dokonać, uważano. Kontrowersyjną drogę nazwano Compressor Road i tutaj muszę zaznaczyć dla osób, które nie interesują się mocno alpinizmem, że nikt nigdy wcześniej nie używał kompresora, aby ułatwić sobie wejście i zdobyć górę. To tak jakby powiedzieć, że się przepłynęło w pław kilometr w 5 minut, a gdy ktoś poprosi o powtórzenie, no to wsiąść do motorówki i w ten sposób pokonać dystans. No po prostu niczego to nie dowodzi. Czy ekspedycja z 1970 roku zakończyła spór wokół pierwszego wejścia na Cerro Torre? Oczywiście, że nie. Wybuchła tak naprawdę jeszcze większa burza. Wszyscy sobie przypomnieli o tej pierwszej ekspedycji. No i przez wiele kolejnych lat trwały dyskusje na temat tych wydarzeń. Natomiast do pewnego przełomu w tej historii doszło w 1974 roku za sprawą kilku amerykańskich alpinistów podróżujących po Stanach, a następnie po Ameryce Południowej. Nie posiadali zbyt wiele pieniędzy, ale mieli wielkie marzenia. Ich idolami byli wspinacze, o których opowiadałem na początku tej historii, ikony takie jak Bonatti, Terray, czy właśnie Maestri, bo choć znali oni kontrowersje, jakie wiązały się z jego wejściem na Cerro Torre, to byli oni przekonani, że Włoch jednak zdobył górę i że to jego wersja jest prawdziwa. Podobnie jak inne ekspedycje, także Amerykanie borykali się z intensywnymi burzami, uniemożliwiającymi im wspinaczkę, a ich celem nie było zdobycie Cerro Torre. Oni planowali po prostu wspinać się i cieszyć się swoją pasją na okolicznych ścianach. Najpierw ich celem stała się jedna z niższych skalnych iglic, znajdująca się w pobliżu Cerro Torre, Aguja Standard, i 26 grudnia jeden z uczestników, John Bragg, ruszył wraz z Benem Campbellem Kellym na taki rekonesans przez lodowiec, i w pewnym momencie mężczyźni dostrzegli lisa gryzącego coś wystającego ze śniegu. Kiedy podeszli bliżej i przepłoszyli zwierzę, okazało się, że ze śniegu wystaje but. Od razu domyślili się, że odnaleźli szczątki austriackiego alpinisty Toniego Egera. Świetnie znali jego dramatyczną historię i byli przekonani, że to on. But miał metkę świadczącą o tym, że pochodził z Kitzbühel. Ben tak opisał znalezisko. Niewątpliwie historia lawiny opowiedziana przez Maestriego jest prawdziwa. Wraz ze szczątkami, które znaleźliśmy, była tam duża ilość skał, które mogły pochodzić tylko z osuwiska lub lawiny lodu i śniegu. Amerykanie pamiętali, że Tony miał mieć przy sobie zaginiony aparat, na którym znajdowały się zdjęcia stanowiące dowód na zdobycie szczytu. Jednak przy Austriaku znaleźli liny, fragmenty ubrań, a także plecak, w którym był ekwipunek Toniego i jakieś takie prywatne rzeczy, jednak nigdzie nie znaleźli aparatu. Nie był to oczywiście dowód na to, że Egger nie miał ze sobą aparatu, ale była to jakaś wskazówka. Trzeba też pamiętać, że Ben i John nie odnaleźli całego ciała, które po wielu latach było zakopane częściowo pod lodem i przeniesione też w inne miejsce, bo lodowiec cały czas pracuje, rusza się, przesuwa. W 1974 roku miało miejsce jeszcze inne, bardzo ważne wydarzenie. Włoska ekspedycja, której kierownikiem był Daniele Chiappa, po 2 miesiącach wspinaczki zachodnią ścianą w końcu zdobyła szczyt Cerro Torre, wykonała tam dużo zdjęć, więc było to po prostu wejście, którego nie da się podważyć. Wróćmy jednak na chwilę do Amerykanów, którzy po roku postanowili powrócić pod Cerro Torre i John Bragg, Jim Donini oraz Jay Wilson, zafascynowani historią Toniego Eggera, postanowili wejść na szczyt nazwany jego imieniem i był to ten sąsiedni szczyt od Cerro Torre. Stwierdzili, że rozsądnie będzie powtórzyć drogę Maestriego Eggera i dotrzeć nią na przełęcz zdobywców, a później zamiast skierować się na Cerro Torre, no to udać się na przeciwną stronę, niższy wierzchołek Torre Egger. I to właśnie wtedy odkrycie, jakiego dokonała po drodze trójka alpinistów, było bardzo zastanawiające i wielu dawało do myślenia. Warto podkreślić, że Amerykanie Bragg i Donini, wychowani w skałach Yosemite, byli czołowymi wspinaczami swojego pokolenia, a także pierwszymi alpinistami, którzy chcieli powtórzyć drogę Maestriego do przełęczy. Kiedy zmierzali oni w stronę śnieżnego pola na Cerro Torre, Byli zachwyceni, widząc dookoła liczne ślady działalności maestriego Jägera. Ich historia niezwykle inspirowała Amerykanów i dla nich byli to prawdziwi bohaterowie, o których czytali w książkach i czasopismach. Mężczyźni z rosnącą ekscytacją natrafiali na liczne przegniłe liny, których już od dawna nie używano, na zardzewiałe haki, drewniane kliny. Wszystko sprzed ponad dekady, więc ten sprzęt całkowicie się zmienił. W okolicy Pola Śnieżnego znaleźli nawet miejsce, gdzie znajdował się depozyt i sprzęt wyprawy, która działała tam kilkanaście lat wcześniej. Na przestrzeni tych 300 metrów do Śnieżnego Pola było mnóstwo całego ekwipunku, jednak kiedy Donini i Bragg ruszyli dalej w stronę przełęczy zdobywców, nazwanej tak jak już wspominałem przez Maestriego, no to okazało się, że nigdzie nie ma żadnych śladów jakiejkolwiek ekspedycji. Nic. Ani jednej liny, ani jednego przelotu. Amerykanie byli tym faktem skonsternowani, nie wiedzieli jak mają to rozumieć. Co więcej, gdy dotarli na przełęcz zdobywców, uświadomili sobie, że cały opis tej drogi przedstawiony przez Cezare jest po prostu nieprawdziwy. Miejsca, które on opisał jako niezwykle trudne, faktycznie wyglądają na takie, ale tylko wtedy, gdy patrzy się na nie z dołu, pod zupełnie innym kątem. Po dotarciu do tych miejsc okazuje się, że w dość oczywisty sposób można znaleźć tam takie półki skalne i łatwo można pokonać skalną barierę. Miejsce wskazane przez Włocha jako najtrudniejsze okazało się tak naprawdę najłatwiejszym miejscem w drodze na przełęcz. Jim Donini tak później wspominał tę chwilę. W tamtym momencie zrozumiałem, że Maestri nie tylko nie wspiął się na Cerro Torre w 1959 roku, ale że nie dotarł nawet do Colle della Conquista. Myślę, że najwyższy punkt, do którego dotarł, to przeklęty depozyt materiału. Przeszedł tylko 300 metrów. Jim wiedział, że jego wnioski nie są niezbitymi dowodami na kłamstwo Maestriego i sam określił to w ten sposób. Nie mówię, że to przytłaczające dowody przeciwko nim, nawet jeśli są dość ciężkie. Wiesz, jak się sprawy mają. Jesteś na drodze, jest linia, którą podążasz, aby się wspiąć. Są też linie zjazdowe i zawsze natrafiasz na sprzęt, który inni zostawiają za sobą. Poniżej tego punktu również znaleźliśmy od 50 do 100 sztuk różnych elementów. Ale powyżej nic. Zero absolutne. Nawet miejsca zjazdów. Rozglądaliśmy się z wielką uwagą, szukając śladów, przynajmniej zjazdów, ale niczego nie znaleźliśmy. Wszystko to nie ma sensu, powiedziałem sobie. Amerykanie 22 lutego 1976 roku jako pierwsi w historii weszli na wierzchołek Torre Jäger. Zrobili zdjęcia, zostawili na szczycie karabinek znaleziony przy ciele Toniego, po czym rozpoczęli zejście. Fascynujące odkrycie Amerykanów utwierdziło wielu w środowisku górskim, że sukces Maestriego to kłamstwo. Domyślając się, że podczas sześciodniowej nieobecności duet nie wspinał się na szczyt Cerro Torre, pozostawało pytanie, gdzie się wspinał. W książce Maestriego znajduje się zdjęcie, na którym widać Toniego Jägera opisane jakoby zostało wykonane w dolnych partiach Cerro Torre. Jednak wszyscy znający topografię tej góry nie mogli dopasować tej fotografii do miejsca, w którym mogłoby zostać wykonane. Dziwił również sam fakt istnienia tego zdjęcia, gdyż Włoch zapewniał, że aparat zaginął wraz z jego partnerem i być może alpiniści podczas wejścia wykorzystali więcej niż jedną kliszę i szczęśliwie jedną z nich przechowywał akurat Włoch i dzięki temu ona ocalała. To byłoby jakieś wyjaśnienie tej historii, dlaczego istnieją jakieś zdjęcia z tego wejścia. Zagadkę tej fotografii wyjaśnił po wielu latach Argentyńczyk Rolando Garibotti, alpinista, który zdobył Cerro Torre i wielokrotnie wspinał się w tamtym rejonie. Przez długi czas analizował widoczne na fotografii fragmenty skał i w końcu znalazł dokładnie to miejsce, które widać na zdjęciu. Rolando po raz kolejny wyruszył do Patagonii i odnalazł punkt, z którego zostało zrobione zdjęcie i wykonał wtedy niemal identyczną fotografię, różniącą się jedynie warstwą śniegu, po prostu kiedyś było go więcej i najciekawsze było jednak to, gdzie znajdowało się to miejsce. Nie było ono położone ani na Cerro Torre, ani na Torre Eger, ale jeszcze dalej w okolicy przełęczy Standhard, oddalonej kilkaset metrów od podnóża Cerro Torre. Była to kolejna poszlaka wskazująca, że historia Włocha nie jest zgodna z prawdą. Kiedy ta informacja ujrzała światło dzienne, dziennikarze zaczęli zadawać pytania Maestriemu, dlaczego zdjęcie zostało wykonane zupełnie gdzie indziej. Początkowo już ponad 70-letni mężczyzna mówił, że nie pamięta, później oświadczył, że przypomniał coś sobie i że to zdjęcie pochodzi z pierwszej ekspedycji pod Cerro Torre z 1958 roku. Jednak dlaczego przez ponad 40 lat nigdy nie wspominał o tym, że wspinał się w tym miejscu z Tonim? Czy ta wersja może być prawdziwa? Być może tak. Jednak obie ekspedycje Maestriego zostały dokładnie opisane. Istnieją relacje również innych uczestników opisujące dzień po dniu, jak wyglądała górska działalność i niestety na niekorzyść Włocha działa to, że we wszystkich tych relacjach nie znaleziono informacji o rekonesansach wykonywanych na przełęczy Standhard, a nie znajdowała się ona na tyle blisko z bazy, że można by po prostu w kilka godzin wejść na nią i zejść z niej. Co więcej, zdjęcie zostało wykonane po zachodniej stronie, a nie po wschodniej, od której wspinali się mężczyźni. I to, co nie pasowało również, to to, że w 1958 roku nie było tam Toniego Egera, więc albo ktoś inny jest na zdjęciu, tak jak to uważa Maestri, no albo to był faktycznie Toni Eger na zdjęciu i to nie mogło być po prostu wykonane w tamtym czasie. I czy jest jakieś logiczne wytłumaczenie, jak mogło dojść do tego, że ten duet znalazł się na przełęczy Standhard? Zanim przedstawię najbardziej prawdopodobną teorię, opowiem jeszcze o miejscu znalezienia ciała Toniego. Ono także jest interesujące. W 1974 roku Amerykanie natrafili na but Egera w odległości kilkuset metrów od podstawy ściany Cerro Torre, zdecydowanie bliżej przełęczy Standhard. Niemal 30 lat później ponownie natrafiono na Toniego, ale już kilkadziesiąt metrów niżej. Oczywiście naturalnym zjawiskiem są ruchy lodowca, które sprawiają, że ciało się przemieszcza, jednak między 59 rokiem a 74 rokiem, czyli w ciągu 15 lat, ciało Austriaka, który spadł z lawiną, musiałoby przebyć drogę kilkanaście razy dłuższą niż między rokiem 74 a 2003. A więc tutaj mamy okres czasu około 30 lat. No chyba, że w 59 roku lawina nie zeszła na Cerro Torre, a zupełnie gdzie indziej, na przykład podczas zejścia z przełęczy Standhard, i tutaj przechodzimy właśnie do teorii. Rozdział 5. Teorie. Założenie, że alpiniści padli ofiarą lawiny w zupełnie innym miejscu niż powszechnie uważano do tej pory, nasuwa nam dwa pytania. Po pierwsze, skoro wyczerpany Maestri zszedł nie do podstawy Cerro Torre, a do podstawy szczytu Standhard, to następnie musiałby wykonać trudny trawers pod Cerro Torre, gdyż to przecież tam został odnaleziony przez Cezamiro Fave. Drugie pytanie brzmi, po co alpiniści mieliby wchodzić na tę przełęcz, skoro ich celem było Cerro Torre? Dlaczego w ogóle mogli się tam znaleźć? Czy krytycy Maestriego mają odpowiedzi na te pytania? Owszem. Zacznijmy od drugiego pytania. Od celu wspinaczki na przełęcz. W pewnym sensie odpowiedzią na to pytanie, według wielu alpinistów, jest ekspedycja z 1970 roku, gdy Maestri wykorzystał kompresor. Wytyczył on wtedy drogę na Cerro Torre po zupełnie innej stronie góry. Dlaczego nie po tej, którą podobno wszedł w 59 roku? Być może odkrył on wtedy, że jest to droga niemożliwa do pokonania i wraz z Tonim zdecydował się zejść z góry i poszukać przejścia na zachodnią stronę Cerro Torre. A gdzie znajdowało się najbliższe możliwe miejsce, którędy można przedostać się na drugą stronę? Myślę, że znacie już odpowiedź na to pytanie. Oczywiście jest to droga przez przełęcz Standhard. Zdjęcie z książki, na którym znajduje się Toni, mogło być wykonane podczas powrotu z rekonesansu z zachodniej strony. Ale dlaczego Maestri ryzykowałby następnie przejście pod Cerrotore, aby zostać tam znalezionym przez Fawę? Przecież on nie miał pewności, że ten po tygodniu oczekiwania w ogóle jeszcze tam będzie się znajdował. Nie wiedział także, czy Fawa go dostrzeże. Z relacji wynika, że był on całkowicie wyczerpany i został odnaleziony praktycznie w ostatniej chwili. Wszystko to nie trzyma się kupy, chyba że popatrzymy na to trochę inaczej, z zupełnie innej perspektywy. Bo może być tak, że kłamstwo zatoczyło jeszcze szerszy krąg i cała opowieść o niesamowitym odnalezieniu Maestriego przez Fawę także była fikcją. Bajką wymyśloną przez dwóch alpinistów. Takie założenie doprowadzało do wniosku, że kłamców mogło być dwóch. To tłumaczyłoby także fakt, dlaczego relacja Fawi o dotarciu na przełęcz wraz z partnerami nie pokrywa się z odnalezionymi przez Amerykanów śladami wspinaczki pod przełęczą zdobywców. Podsumowanie. Analizując tę historię, tak jak wiele innych tego typu podobnych spraw, zawsze warto mieć na uwadze fakt, że bardzo trudno jest udowodnić komuś, że nie zdobył danej góry. Mimo że odnaleziono wiele niespójności w historii Maestriego i takich małych kłamstw, które po czasie zostały wytykane Włochowi, to nie da się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że tego nie dokonał, chociaż obecnie w społeczności górskiej większość osób za pierwsze wejście na Cerrotore uznaje sukces ekspedycji z 1974 roku. Zarówno Cesarino Fava, jak i Cesare Maestri do końca życia trzymali się swojej wersji i nigdy jej nie zmienili. To, co miało miejsce w 1976 roku, kiedy to Włoch wyruszył do Patagonii ze sprzętem przemysłowym, jakim jest kompresor, według wielu alpinistów było jednym wielkim pokazaniem środkowego palca całej społeczności górskiej. Zdenerwowany ciągłymi atakami na swoją osobę Maestri chciał w ten brutalny sposób przekazać wiadomość dla swoich krytyków, chociaż może powinienem użyć tutaj mocniejszych słów, ale jak pewnie wiecie, jestem osobą, która nie przepada za wykorzystywaniem wulgaryzmów w trakcie materiałów, więc dopowiedzcie sobie sami, co chciał pokazać, jaki był przekaz Włocha w kierunku całego środowiska, które go oskarżało, ale tak to właśnie zostało później odebrane przez resztę społeczności górskiej. Jednym z krytyków Maestriego jest Kelly Cordes, ekspert od rejonu Cerrotore, który napisał książkę poświęconą tej majestatycznej górze i kiedy jego koledzy w momencie premiery książki Cordesa dotyczącej Cerrotore choć podzielali jego poglądy, to prosili go, aby trochę łagodniejsze były jego wypowiedzi w stosunku schorowanego i starego człowieka, jakim był wówczas 85-letni Maestri, to on odpowiedział. Szereg osób wzywało do okazania trochę więcej szacunku dla Cesare Maestriego, który obecnie jest już w podeszłym wieku i nie najlepszym stanie zdrowia. Przykro mi, że muszę być brutalnie szczery, ale po prostu nie mam szacunku dla kłamców. Maestri ogłosił największe kłamstwo w historii wspinaczki, aby poprawić swoją własną reputację. Alpinizm opiera się na zasadach honorowych i niestety osoby takie jak Maestri niszczą ten system uczciwych zasad. Nieuczciwość ta wykracza poza proste zagranie mające na celu pokonanie konkurencji. Proszę zwrócić uwagę, że pragnienie Maestriego, aby być uznanym za najlepszego, było tak wielkie, że nie miał nawet przyzwoitości powiedzieć matce i siostrze Toniego Egera o prawdziwych okolicznościach jego śmierci. Jeśli Maestri spróbowałby w swoim podeszłym wieku oczyścić się z zarzutów i powiedzieć światu, co naprawdę wydarzyło się podczas próby na Cerrotore w 1959 roku, prawdopodobnie wymagałoby to od niego więcej odwagi niż jakakolwiek z dróg, z którą przyszło mu się zmierzyć. Jeśli Maestri zrobiłby to, to wtedy mógłbym go szanować. Prawdopodobnie już nigdy nie poznamy innej wersji wydarzeń, jakie mogły mieć miejsce podczas wyprawy w 1959 roku. Cesarino Fava zmarł w 2008 roku, z kolei Cesare Maestri odszedł w 2021 roku. To, co w tej historii jest uderzające, to fakt, że cała ta historia z kłamstwem, z oskarżeniami, z dyskusjami na ten temat przyćmiła tragedię Tony'ego Eggera i jego rodziny. Zawsze wspominając tę historię, warto pamiętać o tym młodym, niezwykle zdolnym alpiniście, który zginął, realizując jedno ze swoich największych marzeń. To wszystko na dzisiaj i jeśli ktoś zainteresowany jest filmem fabularnym, który opowiada o tej historii, tak luźno opowiada, to ten film nazywa się Krzyk Kamienia, reżyserem jest Werner Herzog. Polecam, myślę, że Wam się spodoba, chociaż opinie na temat jego są dość różne. Jeszcze wracając do tej historii, to oczywiście głos zabrał także Reinhold Messner, bo jest to chyba taka ikona himalaizmu i on chyba zawsze czuje potrzebę wypowiadania się na takie ważne tematy. I on powiedział: Maestri nie wspiął się na Cerro Torre w 1959 roku, góra tego dowodzi. Także on również był bardzo sceptyczny co do osiągnięcia Włocha. I ciekaw jestem Waszych opinii na temat tej historii, czy jesteście jednoznacznie przekonani, że Włoch kłamał, czy być może bierzecie pod uwagę to, że to wejście miało miejsce. Z takich jeszcze drobnych szczegółów to dużo kontrowersji też było przy odnalezieniu zwłok, kiedy znaleziono również liny, które miał ze sobą Tony Egger, bo te liny były związane w taki sposób, że nie do końca pasowały do relacji Maestriego na temat jego śmierci, po prostu w jakiej on był pozycji. Bo to, że zginął on w lawinie, to jest pewne, tylko nie do końca niektóre szczegóły tych wydarzeń pasują do tego, co znaleziono przy ciele Tony'ego. Także tutaj też był taki jeszcze szczegół. Dziękuję za oglądnięcie do końca. Jeśli ten materiał jest dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza. To też wpływa na zasięgi, żeby ten odcinek doszedł do jak największej ilości osób. My widzimy się na szlaku i w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć. A jeszcze oczywiście tutaj koszulka przedstawia Dolomity, także pasuje do bohatera dzisiejszego odcinka, którym jest Cesare Maestri, bo on oczywiście był pająkiem Dolomitów, więc trochę się wpisuje ta koszulka w temat dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, cześć.